Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Zapraszam na spotkanie z Ritą Jankowską. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Po raz pierwszy w audycji Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk, bo to z okazji debiutu prozatorskiego artystki znanej. Dramaturszki, reżyserki teatru OFF, performerki. I przyznaję, że wiele śladów naszych wspólnych wcześniejszych spotkań ja znalazłam w twojej prozie, ale jednak jest to coś zupełnie innego. I na początek tylko zacytuję. Pękła mi czaszka i Jankowska wdarła się do środka ze świstem pozamiatane. Kropka. Tak napisała w notce redakcyjnej Mirka Szychowiak. A ja powiem od siebie na początek, że to nie jest książka, którą można czytać, ani którą można studiować. To jest książka, którą trzeba przeżyć, przez którą trzeba przejść. To jest proces po prostu.
Pewnie jest tak, jak mówisz, ponieważ jest zapisem procesu. Mhm. Jest zapisem tego, co rzeczywiście się wydarzyło, co nie jest fikcją. Jest zapisem wieloletniej mojej drogi, moich doświadczeń i zrozumienia, dlaczego to, co się wydarzyło, wydarzało w takiej formie i czemu miało na mnie tak duży wpływ, że w którymś momencie musiałam dojść do takiego punktu, w którym sobie zadałam pytanie, czy dalej chcę z tym iść, czy chcę coś z tym zrobić. Mhm. Mogę powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo długi proces, że tak jakby 50 lat szłam do tego punktu i wszystkie drogi, nici mnie po prostu tam pchały do tego punktu, w którym zadałam sobie pytanie, czy chcę z tym iść dalej. Ponieważ jestem świadoma, to coś z tym robię. I te ostatnie lata to już były lata takiej totalnej transformacji, przebijania się do nowej świadomości, do myślenia o życiu, o sobie. I ta książka jest tego zapisem. Bardzo długo się bałam do tego przyznać i myślałam na początku, że będę kłamać. Że będę mówiła, że to jest opowieść, albo to jest, nie wiem co to jest. Nie miałam długo odwagi przyznać się do tego, że jest to prawda.
Wiesz co, chyba nie dałoby się, bo po prostu to jest tak prawdziwe. To musiało wyjść z najgłębszej głębi, z największego doświadczenia, z takiego wejrzenia w coś, co jest w ogóle większe niż ty, ja i my wszyscy. Tak mi się wydaje.
Wyjęłaś mi z ust zdanie, które ja powtarzam od bardzo wielu lat wszystkim moim przyjaciołom, których zachęcam do tego procesu. Mówię, on jest większy od ciebie. Proces jest zawsze większy od człowieka. Proces jest siłą, mocą, która gdy na nią się zdecydujesz i zaczniesz z nią współpracować, ona, ta siła, ta moc cię po prostu pochłonie. I ty nie musisz wiedzieć, jak to zrobić. Ty masz tylko słuchać i iść za tą mocą. I najczęściej mówię, już jesteś, bo już ze mną rozmawiasz, już mnie pytasz, już się mi przyglądasz i to tak działa. To tak działa, gdy będziemy widzieć ludzi wokół nas, którzy dokonują tej nieprawdopodobnej rzeczy, czyli stanięcia z wielką odwagą wobec swoich traum, z wielką odwagą wobec nazwania ich i wielką odwagą przekształcania, uwalniania, powiedziałabym, uwalniania tego bólu, to im więcej nas będzie, tym świat po prostu będzie lepszy i dlatego zdecydowałam się po 2 latach, bo książkę napisałam 2 lata temu, zdecydowałam się mówić o tym otwarcie, bo uważam, że opowiadam tutaj coś, co już nie należy też do mnie. Przez 2 lata się z tym mierzyłam i wiem, że tak miałam to opowiedzieć głośno.
A zaczyna się to od spotkania z dziewczynką, czyli od początku. O dziwnym imieniu, dla mnie dziwnym, Traute. Nawet myślałam, że to się powinno czytać Troite. Ale czy ja w ogóle powiedziałam, że twoja książka nosi tytuł Dryfujące Słońca?
Nie.
Chyba nie. Proszę państwa, Dryfujące Słońca, debiut prozatorski Rity Jankowskiej. A najpierw poznajemy planetę, bo tak nazywasz też tę dziewczynkę Traute. Ona jako taka dziwna planeta nam się pojawia pod kołdrą, której rogi gryzie. Straumatyzowane dziecko, prawda? I od tej traumy dziecięcej wychodzimy.
No bo z traumami jest różnie. Czasem to uderzenie traumatyczne dostajemy jako dzieci. Czasem jest to wczesna trauma i dostajemy to uderzenie jeszcze przy poczęciu i tego nie wiemy. A czasem to uderzenie dostajemy już jako dorośli ludzie i to też jest trauma. I każdy człowiek dotknięty traumą dosłownie zostaje teleportowany na swoją planetę. Mhm. On przestaje żyć tutaj na Ziemi. On po prostu się teleportuje, on dryfuje, może ma jedną planetę, może ma ich 100, tak jak może mieć i krążyć wokół 100 swoich słońc i wymyślać wręcz te słońca, ponieważ tak działa straumatyzowany umysł. On buduje swoją, żeby przeżyć, on buduje swój kosmos. I pewnie wytłumaczyłam tym tytuł.
Dryfujące słońca, tak. To jest to, co wokół, to co...
To, że nie krążymy wokół tej jednej prawdy, która dla wszystkich może jest oczywista. Nie, powiem, nie dla wszystkich, dla tych zdrowych umysłów ona jest oczywista, tylko dryfujemy wokół własnych słońc. Tak jak powiedziałam, tworzymy własną przestrzeń, która pozwala nam funkcjonować.
Traumy mamy jakieś wszyscy, mamy rodowe, dziedziczone, nie wszyscy je sobie uświadamiają. Ale ty jeszcze jako artystka, i to zapis tego też tutaj jest w tej książce, bierzesz na siebie, jako ten wehikuł, cudze traumy. Dzieci z ulicy Przemysłowej w Łodzi, rodziców dzieci, które popełniły samobójstwo, kobiety, które przeszły przez raka po mastektomii i jeszcze parę innych rzeczy, o których nieraz rozmawiałyśmy, spotykając się tutaj, prawda? Czyli ty, trochę tak jak tutaj by opisujesz, jako zamrożeni wędrowcy, takich artystów, którzy biorą na siebie traumy i w jakiś sposób, no, mają kontakt ze źródłem, to przerabiają.
Wiesz, dlaczego biorą?
Nie.
Bo jeszcze nie mają odwagi skonfrontować się z własną. Biorą to bardzo często podświadomie. Ja to brałam podświadomie. Ja nie wiedziałam, dlaczego ja dotykam tak trudnych, kontrowersyjnych czasem tematów. Nie wiedziałam, dlaczego mnie wrzuca w te tematy, dlaczego ja je właśnie muszę wziąć, muszę przepracować, muszę zapisać. Ja nie do końca byłam tego świadoma i pamiętam dokładnie moment, który zresztą opisuję w książce, w którym dosłownie magiczna sytuacja się wydarzyła i ja zrozumiałam, że wszystko to, co zrobiłam do tej pory w przestrzeni sztuki, miało mnie doprowadzić do takiego momentu, gdy zrozumiem własny ból. I zrozumiem, że jestem gotowa na przepracowanie własnej traumy. To się dosłownie zbiegło z momentem moim osobistym, a nawet nie. Właśnie projektem artystycznym, właśnie o dzieciach z obozu koncentracyjnego w Łodzi na Przemysłowej, zostałam dosłownie wyrzucona z tej sytuacji w taki nagły przymus odnalezienia własnego rodu. Czego nigdy nie zrobiłam. Mojego rodu i mojego biologicznego ojca. I od wtedy się wszystko zaczęło. Też gdy przyjechałam z tymi zdjęciami od tego wujka, w cudzysłowie, który jest ostatnim żyjącym i przekazał te zdjęcia rodowe, to dosłownie następnego dnia rano, po tej psychicznej agonii, wstałam i jako osoba pisząca wiedziałam, że muszę zacząć pisać, bo inaczej umrę. I pisałam tę książkę rok.
Doskonale pamiętam ten rozdział, bo ta książka składa się z takich mini rozdziałów, utworów właściwie, prozatorsko-poetyckich momentami, z takich błysków, z takich fleszy, z takich wejrzeń. Ale pamiętam o tym wujku rozdział. Nie tylko dlatego, że tam się pojawia właśnie pytanie o tego ojca biologicznego i o tę być może niemiecką, może zbrodniczą przeszłość, bo tak to zrozumiałam, ale tam też jest cała rodzina, w której dzieci są... nieświadomie, nie wiem, okaleczane, topione we wrzątku, łamane. Chodzą te, które przeżyły z garbem do końca życia. To na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Też nie wiem, czy to metafora, czy wspomnienie.
Powiedziałam ci na początku, że nic nie jest metaforą. Mhm. Odkryć, że to było w twoim rodzie, gdy o nim nic wcześniej nie wiedziałaś. No, zostawię tu. Bez komentarza. Bo też jestem dzieckiem tego rodu.
I co, pisanie cię przeprowadziło przez to, czy nie?
Dosłownie. Myślę, że wiele jest dróg przejścia przez traumę. Ja jako osoba pisząca, to było moje jedyne narzędzie, które wtedy miałam i znałam, plus może wędrowanie, bo to też był rok wędrowania, mieszkania w górach, w powiedziałabym, no w takiej samotności też dużej. To był 20 rok, więc izolacja była dla mnie w ogóle czymś, co po prostu się wydarzyło i nie wiem, czy ją nawet zauważyłam, bo ja generalnie mam taką mnisią konstrukcję i dużo przebywam sama i lubię sobie w celi mojej własnej siedzieć. Myślę, że to jest czytelne w książce, że ta jedna część to są te flesze i to są te tematy, które one przychodziły do mnie, ja je zapisywałam, te flesze, bo to po prostu był proces, który mi poddawał mojemu umysłowi te tematy do przepracowania. Ja nie miałam konstrukcji książki, że tak, zacznę od dziewczynki, która gryzie kołdrę i boi się duchów. Po prostu usiadłam wtedy tego dnia rano i rzeczywiście przyszła do mnie ta dziewczynka, która leży pod tą kołdrą i gryzie te rogi kołdry. I to się tak zaczęło. I potem szłam dalej za procesem i rzeczywiście bardzo jeszcze dużo w trakcie pisania rzeczy się we mnie uwalniało, bo trauma się uwalnia. Ale potem był taki moment, gdy wróciłam już po 3 miesiącach z gór, z mieszkania w górach, to weszłam w nowy etap w tym pisaniu i on był euforyczny. Ja nie mogłam się doczekać, żeby się rano obudzić i pisać. I to pisanie już wtedy miało ten walor. One może są teraz trochę przemieszane, bo ja potem mocno grzebałam w tym i na koniec przedstawiałam te rozdziały, ale ten drugi etap był takim już bardzo szczęśliwym dla mnie, radosnym etapem w życiu, takim, gdzie ja wiedziałam, że już jestem nowa, że ja się już, prawda, przekręciłam z tej podszewki i ja jestem nową kobietą, nowym człowiekiem.
Jest taki fragmencik o tym, jak, przepraszam, przejechał cię rower, tak?
Tak, tu na Grunwaldzkiej.
A mnie na Obhagena kiedyś. 2 lata się leczyłam. Facet mnie jeszcze skrzyczał, że mu koło wygięłam, a wjechało mi w plecy.
On mnie skrzyczał, bo miał 3 promile we krwi, więc nie mógł mnie skrzyczeć.
Ale też pamiętam taką właśnie tutaj twoją reakcję z tego, że po prostu byłaś na trajektorii ruchu, prawda? Że to się wydarzyło, że nie ma co teraz dalej. Że to właśnie jak sobie człowiek uświadomi, że po prostu to się wydarzyło i że to nie jest niczyja wina, to może iść dalej.
Tak, dlatego zobacz, ktoś, w kogo uderzył w pijany facet i go przewrócił na rowerze i to wyglądało groźnie, że chcą cię wziąć do szpitala. Mówi, aha, no uderzył we mnie facet, ale nie w procesie. W procesie, gdy on cię uderza cię w żebro, to jest dla ciebie wydarzenie wewnętrzne, duchowe. Jeszcze pamiętam, jak nie podniósłszy głowy, spojrzałam za nim, bo on wstał, chwiejąc się, wziął ten rower, po prostu myśmy zwarli się w tym uderzeniu, w tym uścisku, on się wyplątał, wstał, widzę, a ja za nim tylko zaszeptałam, dlaczego mnie uderzyłeś?
Bo człowiek to odbiera osobiście, prawda? A on nie wiedział, co zrobił w ogóle.
On nie wiedział, co zrobił, ale ja wiedziałam, że ja mam zrozumieć, że jestem tylko na trajektorii, bo on potem w tym radiowozie, on mówił, może uderzyłem. I to może uderzyłem mnie przeniosło w zupełnie inny wymiar, powiedziałabym, tej zbrodni, no tej przemocy, której doświadczyłam. Może uderzyłem, ale nie wiem tego. Tu jest kwestia świadomości, o której dużo tutaj piszę. Czy jesteśmy świadomi, co wyrządzamy drugiemu? Pewnie nie jesteśmy do końca świadomi, nie chcemy tego. To nas nie zwalnia z odpowiedzialności. Jest ta krzywda, jest ta rana. Ale to wydarzenie właśnie mnie natychmiast przeniosło dalej. Tak jak wszystkie inne wydarzenia, które dla mnie nie są normalnymi wydarzeniami, tylko dla duszy, która jest w procesie, każde wydarzenie jest lekcją. Każde wydarzenie coś ci mówi, uczy cię. To jest twój tak naprawdę nauczyciel, to jest twój mistrz. Życie staje się twoim mistrzem.
I zostałaś, można powiedzieć, przepraszam, bo to dziwnie zabrzmi, ale tak jest w tej książce, urodzona przez konie na przykład.
Na przykład, prawda? Zostałam urodzona przez konie, bo to znowu nie byłam normalnie na pastwisku na Mazurach, tylko ja byłam wśród 30 koni, po czym się dowiaduję, że to są konie uratowane od rzeźni. I to już nie było dla mnie coś normalnego, tylko to, co ja tam przeżyłam i nie chcę opowiadać wszystkiego, ale to, co przeżyłam z końmi, gdzie nigdy nie miałam do czynienia z końmi, ani w ogóle ze zwierzętami. Natomiast w tej książce pojawiają się zwierzęta, natura, czego nie byłam nauczona w dzieciństwie. Ani natury, ani zwierząt nie byłam nauczona w domu. I nagle w tym procesie zdrowienia, ta natura do mnie tak mówi, że tam nawet ten ptaszek, który ze mną wędrował przez pół godziny w ulewie, nie jest metaforą. On ze mną wędrował, po prostu szedł.
No i rzeka, nie możemy nie powiedzieć chyba o rzece, co? Jest też tęcza oczywiście, ale rzeka...
Rzeka jest totalnie ważna, bo wchodziłam do niej codziennie przez 3 miesiące. Górskiej, rwącej rzeki. Jakby to zanurzenie w naturę dla umysłu straumatyzowanego jest totalnie leczące. Natura też cię uczy, natura z tobą zaczyna rozmawiać, bo ty wchodzisz w głęboki kontakt z naturą, a otwierasz się na nią i ona też staje się twoją mistrzynią.
A ty to tak opisujesz, że no ja dzięki temu jakoś w sobie odnalazłam taką radość, ja wiem, wyzwolenia się też kobiecości, bo to jest też książka o kobiecości, o kobietach i o mężczyznach.
Absolutnie.
O mężczyznach, którzy no mają czasami to piętno oprawcy, prawda? Chociaż oprawcą była też Pol, więc to nie
oczywiście.
Ten, ale w tej chociażby rodzinnej historii. Mężczyznach, którzy z góry debatują, cóż to za książkę taka pani może napisać, prawda? O mężczyznach, na których filozofii się wychowywałaś. Ale też mężczyznach, którzy mają po prostu fenomenalnie piękny brzuch. Wtedy, kiedy on jest z nami.
Tak. No strasznie piękne kawałki, więc tak, mam. Dobrze, że o tym mówimy, bo może ktoś nie chciał przeczytać mojej książki, pomyślałby.
Tylko o tych traumach,
że jest
prawda?
Tylko smutna. A to powiem tak na marginesie właśnie, jak moje pierwsze czytelniczki, recenzentki powiedziałabym, jedna mówi, bo jest chyba bliżej mojego pokolenia, mówi tak, no to jest tak smutne, że ojej. A druga, wiem, że jest może 2 dekady niżej niż ja i mówi, nie, to nie jest smutna książka, to w ogóle nie jest smutna książka, ona jest przepiękna. Mhm. I to mi też dało takie otwarcie, że moją książkę inaczej będzie czytał ktoś, kto ma podobne doświadczenie do mnie, a inaczej ją będzie czytał ktoś, kto nie ma takiego doświadczenia. On ją będzie czytał jako przepiękną książkę. Książkę złoto, książkę cud, ale nie książkę smutną. To było dla mnie olśnienie, objawienie. Ja się z tego strasznie cieszę.
No, ale ona nie jest smutna, dlatego że to jest proces z tą rzeką i z takim jednak przejściem, wyjściem, otwarciem się. Dzięki tobie możemy my też trochę na świat inaczej popatrzeć i zacząć te znaki czytać i rozumieć.
Ja mam taką nadzieję i myślę, że nie trochę. Ja ją po to wydrukowałam, wydałam. Inaczej mogłabym ją zatrzymać w swojej szufladzie. Ja bardzo bym chciała, żeby to otworzyło procesy innych. Bardzo bym chciała, bo widzę bardzo dużo cierpiących wokół siebie osób. Teraz tym bardziej
dokładnie,
je widzę. Tym bardziej je widzę i widzę wielką potrzebę, żebyśmy wszyscy poszli dalej.
I żeby to dziecko z tego obozu w Łodzi, to małe dziecko spod kołdry i to dziecko duch na podwórku, żeby wyprowadzić, prawda?
Tak,
żeby przytulić, żeby ono się przytuliło, żeby nas poznało.
Tak.
Spodeczek mi się teraz przypomina, bo ona ma, bo to dziewczynka, spodeczek serduszka na początku, a potem jest jak UFO, jak złączone 2 spodeczki. Nie wiem czemu spodeczek, miseczka.
To wynika znowu z czegoś, co jest gdzieś dla mnie bardzo głębokie i wewnętrzne. W ostatnim spektaklu moim w kantacie performatywnej Kobieta, w którą wpisane jest koło, jednym z elementów scenografii, zresztą bardzo prostej, jest misa, biała misa. Duża, która jest w centrum sceny i ja wokół tej misy opowiadam całą kantatę. I ta misa jest obrazem, który gdzieś tam do mnie przyszedł, tak jak wszystkie inne obrazy, które gdzieś tam do mnie przychodziły w procesie uwalniania albo w medytacji. I misa jest dla mnie takim przeżytym obrazem. Nawet nie metaforą powiedziałabym, tylko czymś, co czuję, że we mnie jest. Że w ogóle kobiecość jest taką misą, sny o misie. Czyli masa elementów,
no, które... Biodra są taką
misą. Biodra są misą. Tak, nasze serce jest misą. Misa jest czymś, co może być puste lub pełne, co może przyjąć lub może się z niego wylać. Każdy pomyśli coś innego, ale kobiecość jest dla mnie po transformacji, tak jak czuję kobiecość, to jest właśnie pustą. Nie, to może ja zacytuję fragment mojej
kantaty.
Bardzo
proszę.
Tam jest właśnie fragment o misie. Jestem naczyniem pustym, czystym, unikatem. Białą łódką zwodowaną w kobiecość. I to naczynie, to, że kobiecość jest ostatecznie w pewnym sensie, nie wiem, rudymentarnie, po prostu jest stanem przyjmującym. No to właśnie tym jest chyba kobiecość, przyjmującym. I umiejętność przyjęcia w końcu czegoś, nie stawiania oporu, psychicznych obron, jest dla mnie esencją kobiecości. Kobiecość, która stawia mury, tamy, walczy, jest ostra, zamknięta. Ona cierpi, ta kobiecość. Kobiecość jest w momencie, gdy ty właśnie ta rzeka cię wypłukuje i otwierasz serce i umiesz przyjąć. I wtedy umiesz kochać. Bo miłość jest umiejętnością też przyjęcia. A tego ktoś w traumie nie potrafi. Człowiek żyjący w traumie nie potrafi kochać. On bardzo chciałby i cierpi, że nie potrafi. I wie, że nie potrafi. I nie wie, dlaczego nie potrafi. Aż się z tym nie zmierzy. I nie otworzy się. I nie stanie naczyniem pustym, czystym, unikatem.
Ani słowa nie mogłabym już teraz dodać czy powiedzieć. Czyli jeszcze na zakończenie fragment już z tej książki Dryfujące słońca.
Dziewczynka zabrana z podwórka. To jest koniec. To jest początek. Dziewczynka zostaje zabrana z podwórka. Mówię do niej: skarbie, to jest takie proste. Wisiałaś nad nim jak małe UFO. Perłowa biała miseczka zamknięta drugą. Śliczne, zaszyfrowane puzderko. Czuję, jak cię kocham. Jak pora stąd pójść. Jak już nie musisz stać pod zamkniętym oknem. Czuję twoje ciepłe, okrąglutkie ciałko. Wzruszają mnie twoje stópki, przecinki, które szarpał wiatr. Czuję twoją promienną główkę, jabłuszko nasycone słońcem. Czuję ciszę i lot. Życie, które do ciebie dotarło. Mówię, to nic. Teraz cię nakarmię. Jesteś słodka i pachniesz. Będę się o ciebie troszczyć. Wyznaję ci miłość. Byłaś bardzo dzielna. Jesteś taka spokojna. Tam już nikt nie mieszka. Ludzie mieszkają w sobie. A potem czuję, jak biorę ją za rękę. Idziemy ponad dachami domów. Czuję energię naszych kroków. Jak odrastają nam włosy, nasączają się nasze usta, potężnieją biodra, jak rosną nam plecy i piersi. Czuję twardniejące łydki, nasz brzuch, wyścielony miękkim miąższem dyni. Serce. Serce to pomarańczowa kanapa z pluszu. Przyjmuje nas dwie. Dwie gorące pestki. W spojeniu biała katedra, wieżą wpływająca w głębie. Teraz możesz gwizdać, teraz możesz kochać słońce.
Rita Jankowska, Dryfujące słońca. Audycję przygotowała Iwona Borawska, zrealizowała Julia Baranowska.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.